Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na audycję Studio Sport. Dzisiaj przed mikrofonem
Mateusz
oraz Łukasz. W dzisiejszej audycji porozmawiamy sobie o tenisie, o Roland Garros, o żużlu, Formule 1 i oczywiście w drugiej części, trzeciej naszej audycji piłka nożna. Skupimy się przede wszystkim na tym, co dzieje się za granicą, bo jak wiemy, rozgrywki ekstraklasy w Polsce już dobiegły końca. Rozpoczynamy od tenisa, tam trwa rywalizacja w wielkoszlemowym turnieju Rolanda Garrosa. Oczywiście nie brakuje reprezentantów Polski, zarówno wśród pań, jak i wśród panów. Jeżeli chodzi o rywalizację kobiet, no to mamy Igę Świątek, która przeszła już przez czwartą rundę gry pojedynczej, wygrywając z Łesią Curenko z Ukrainy. Natomiast na trzeciej rundzie gry pojedynczej swój udział w turnieju zakończył Hubert Hurkacz.
Iga Świątek jest zawodniczką w obecnym turnieju rozgrywanym w Paryżu, która najkrócej, najmniej czasu spędza na korcie. Jest to oczywiście z korzyścią dla Polski przed kolejnymi rundami, ponieważ Świątek będzie podchodziła do nich znacznie bardziej wypoczęta. Natomiast co do spotkania z Łesią Curenko, Iga Świątek wygrała 5-1 i przy takim stanie Ukrainka skreczowała. Przy stanie 4-0 już pojawiły się pewne problemy zdrowotne. Curenko poinformowała o problemach z oddychaniem. Wygrała następnego gema. Przy kolejnym gemie dla Igi Świątek, czyli przy stanie 5-1, musiała jednak wycofać się z zawodów, informując właśnie o gorszym stanie zdrowia. W efekcie Iga Świątek awansowała już do ćwierćfinału. Tam zmierzy się z Cori Gauff, czyli z zawodniczką, z którą przed rokiem mierzyła się w finale tego turnieju. Wtedy to Polka wygrała i sięgnęła po ostateczny triumf. Mamy nadzieję, że tutaj będzie tak samo, tym bardziej, że właśnie Iga Świątek będzie dużo bardziej wypoczęta i po jej stronie jest taka statystyka jakby procentu wygranego w Roland Garros. Na kortach w Paryżu Iga Świątek wygrała ponad 92% meczów i pod tym kątem jest bodajże druga w rankingu w tym zestawieniu. Natomiast znacznie gorzej poradził sobie Hubert Hurkacz, który przegrał już w trzeciej rundzie gry pojedynczej. Wtedy przegrał z Peruwieńczykiem Juanem Pablo Variasem 6-3, 3-6, 7-6, 4-6 i 6-2, a więc Hurkacz po raz kolejny rozegrał bardzo długi pojedynek. No i tym razem niespodziewanie odpadł, ponieważ był zdecydowanie wyżej notowany. Niestety polski tenisista nie radzi sobie w meczach, w wielkoszlemowych meczach. Można powiedzieć, że ostatni taki większy sukces odniósł w 2021 roku, wtedy to w Wimbledonie mierzył się naprawdę z wielkimi nazwiskami, jak chociażby wtedy z Miedwiediewem wygrał i zaszedł bardzo wysoko, natomiast od tamtego czasu właśnie Polak znacznie obniżył noty i można powiedzieć, że pod tym kątem jest najgorszym tenisistą z całej czołówki. Mecz Igi Świątek, jeśli dobrze pamiętam, odbędzie się jutro, także jutro Polka zagra z Cori Gauff o wejście do półfinału.
No i przechodzimy do żużla. Za nami kolejne zawody z cyklu Grand Prix. W ten weekend odbyła się rywalizacja na torze w Pradze, na markecie, czyli w Czechach. Tam oczywiście pojawili się reprezentanci Polski, czyli Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek i Maciej Janowski. Jeżeli chodzi o występy biało-czerwonych, do finału po raz kolejny, zresztą w tym sezonie awansował Bartosz Zmarzlik, ale tym razem obrońca mistrzowskiego tytułu nie znalazł się nawet na podium. W tym decydującym biegu zajął czwarte miejsce, zwyciężył Martin Waculik. Słowakowi wyjątkowo leży tor na markecie, bardzo dobrze mu się tam jeździ, dlatego też Słowak zgarnął 20 punktów do klasyfikacji generalnej właśnie za zwycięstwo w tych zawodach. W półfinale mieliśmy jeszcze kolejnego reprezentanta biało-czerwonych, Patryka Dudka, no, który w końcu, można powiedzieć, przedostał się w tym sezonie do biegów półfinałowych, bo ten początek Grand Prix w jego wykonaniu bardzo przeciętny, delikatnie mówiąc. Ostatecznie Dudek zgromadził 9 punktów w tych zawodach i został sklasyfikowany na 7 pozycji. Do czołowej 8 nie dostał się natomiast Maciej Janowski. Janowski zajął ostatecznie 10 miejsce w tych zawodach. W 5 startach gromadząc łącznie 8 punktów. Jeżeli chodzi o klasyfikację generalną, na prowadzeniu pozostaje Bartosz Zmarzlik, 50 punktów przed Fredrikiem Lindgrenem, który w Czechach akurat prezentował się Też, no powiedzmy, nie najlepiej, bo odpadł w półfinale. 47 punktów reprezentanta Szwecji. Na trzecim miejscu Jack Holder, Australijczyk, ma 42 punkty. Na miejscu 12 Patryk Dudek, 17 punktów. Na miejscu 13 Maciej Janowski, punktów 17. Na 16 pozycji Bartłomiej Kowalski z 4 punktami. Jeżeli chodzi o Ekstraligę, w ramach 8 kolejki odbyły się 2 spotkania. W Grudziądzu po raz pierwszy w tym sezonie wygrała ekipa GKM-u Grudziądz, od razu wygrała z bonusem, pokonując Motor Lublin 56-34. W ekipie gospodarzy bardzo dobry występ Nikiego Pedersena, 13 punktów, i Maxima Frick 12+2 punkty, zaś w ekipie z Lublina tylko Bartosz Marzlik tak naprawdę stanął na wysokości zadania, 14 punktów. No jeszcze warto też wyróżnić Mateusza Cierniaka, który przywiózł 9 punktów. Zaś w kolejnym meczu 8 kolejki w Lesznie Unia podejmowała Stal Gorzów i przegrała ten mecz 41-49. W ekipie Unii najwięcej punktów przywiózł Bartosz Smektała, to był dorobek 15 oczek. Natomiast w ekipie gości 14 punktów Martina Waculika, który potwierdził, że to zwycięstwo w Czechach chwilę wcześniej nie było przypadkowe. W tabeli na prowadzeniu zespół z Wrocławia 14 punktów, przed Motorem Lublin i Stalą Gorzów po 10 punktów. Zaś na ostatnim miejscu nadal jest zespół z Grudziądza, ale ma taki sam dorobek punktowy jak Wilki Krosno. No i przechodzimy do Formuły 1. Za nami kolejny wyścig tego sezonu, Grand Prix Hiszpanii.
Na czubie niespodzianki oczywiście nie było. Wyścig wygrał Max Verstappen. Przy okazji Holender sięgnął po tak zwanego wielkiego szlema, czyli wygrał kwalifikację, prowadził przez cały wyścig, zdobył najszybsze okrążenie, no i właśnie finalnie wygrał wyścig. Dla Holendra jest to już trzeci wielki szlem w karierze. Najwięcej w historii ma ich Jackie Stewart, 8 wielkich szlemów, natomiast Lewis Hamilton takich zdobyczy, można powiedzieć, ma 6, także przed Holendrem, który pod koniec września ukończy 26 lat, jeszcze dość szeroka i można powiedzieć, że prosta droga w kierunku pobicia tych rekordów. Ciekawiej oczywiście działo się poza pierwszym miejscem, poza tą dominacją Maxa Verstappena, ponieważ na podium znaleźli się dwaj kierowcy Mercedesa, Lewis Hamilton i George Russell. Mercedes, który przed tygodniem w Monako przywiózł poprawki do swojego samochodu, tutaj można było zobaczyć, że one zadziałały, że idealnie bolid pasował się w te koncepcje torów Hiszpanii, no i właśnie mamy drugie i trzecie miejsce zajęte przez Mercedesa tuż za podium Sergio Perez, który po Monako mówił, że nie może już popełnić żadnego błędu, aby wciąż liczyć się w walce o mistrzostwo. W kwalifikacjach do Grand Prix Hiszpanii taki błąd oczywiście popełnił. Startował z drugiej dziesiątki i zakończył zmagania dopiero na czwartym miejscu, więc można już powiedzieć, że Meksykanin pożegnał się z jakimiś szansami na mistrzostwo. Nieciekaw jest po stronie Ferrari. Piąty Carlos Sainz. To jeszcze miejsce nie jest aż tak zaskakujące, ale dopiero 11 jest Charles Leclerc. Leclerc, który kwalifikacje zakończył na 19 miejscu. Ewidentnie bolid nie podpasował, ani ustawienia tego bolidu nie podpasowały Monakijczykowi, którego stać było tylko na 11 lokatę. I z ostatniej takiej ciekawej sprawy, która się wydarzyła na torze, no to Yuki Tsunoda znalazł się poza punktami. Zakończył zmagania bodajże na 9 albo 10 lokacie, ale został ukarany za dość nieprzepisową walkę z Guan Yu Zhou. No i Japończyk mimo świetnego sezonu wciąż jest poza taką solidną strefą punktową, zakończył te zmagania na 12 pozycji. Zerknijmy na klasyfikację kierowców. Tam oczywiście liderem Max Verstappen 170 punktów, drugi Sergio Perez 117 punktów, trzeci Fernando Alonso 99 i tuż za podium jest Lewis Hamilton 87 punktów. Jeśli chodzi o konstruktorów, bezapelacyjnie lideruje Red Bull 287 punktów, tuż za nim Mercedes 152, który wyprzedził trzeciego Astona Martina 134 punkty, a tuż za podium jest Ferrari 100 punktów.
I na tym kończymy pierwszą część naszej audycji, a po przerwie porozmawiamy sobie m.in. o finale Ligi Europy oraz o tym, co działo się w ligach zagranicznych. podsumowanie tego, co działo się w piłce w Europie. Rozpoczniemy rzecz jasna od finału Ligi Europy, czyli tego drugiego pod względem ważności Pucharu Europejskiego. W wielkim finale spotkały się ekipy Sevilla oraz AS Roma, a więc z jednej strony drużyna z Hiszpanii, która już zna smak zwycięstwa w tych rozgrywkach, kilka razy już podnosiła właśnie ten puchar. Natomiast Romę prowadzi José Mourinho, człowiek, który tak się mawia, finałów, jeżeli już do nich dochodzi, to ich nie przegrywa. Jeżeli chodzi o to, co działo się na boisku, mieliśmy po 90 minutach oraz dogrywce wynik 1-1. Natomiast jeżeli chodzi o rzuty karne, tam dużo skuteczniej prezentowali się gracze z Andaluzji i oni ostatecznie wygrali to spotkanie po serii rzutów karnych 4-1.
Można powiedzieć, że José Mourinho miał konkretny i w miarę skuteczny plan na to spotkanie. Drużyna Romy rzuciła się na swoich rywali i walczyła na naprawdę wysokim poziomie przez 30-40 minut tego spotkania. Po bramce Paolo Dybali w 35 minucie Roma objęła prowadzenie i w tym momencie, jak to zazwyczaj bywa przy drużynach prowadzonych przez José Mourinho, Rzymianie cofnęli się do defensywy, dali pograć swoim rywalom. No i w efekcie w drugiej połowie, jeszcze przed 55 minutą bodajże, Gianluca Mancini popisał się w cudzysłowie golem samobójczym. Sevilla doprowadziła więc do remisu, a w szykach Romy wdarło się małe zdenerwowanie. Z czasem jednak to zdenerwowanie przeobraziło się w chęć zwycięstwa. No i Rzymianie kreowali pojedyncze ataki. Nie można powiedzieć, że było to pasjonujące spotkanie po tej godzinie gry, ponieważ oba zespoły starały się skutecznie bronić i sporadycznie atakować rywali. Natomiast wydawało się, że Roma mogła być przy tym nieco skuteczniejsza. Ale też w tym całym miszmaszu taktyki José Mourinho i ataków Sevilla do głosu dochodził często sędzia Anthony Taylor, Brytyjczyk. Postanowił chyba być jednym z aktorów tego spotkania. Zazwyczaj mówi się, że sędzia poprowadził dobre spotkanie wtedy, kiedy w ogóle o nim nie ma mowy, kiedy się na niego nie zwraca uwagi, to wtedy właśnie uważa się, że taki arbiter dobrze prowadzi zawody. Teraz Anthony Taylor popisywał się dość niesprawiedliwymi z innego punktu widzenia decyzjami, ponieważ przy takich samych sytuacjach stykowych pokazywał kartki drużynie z Rzymu, natomiast później piłkarze z Sewilli za podobne przewinienia takich kartek nie oglądali, ale największym echem rozniosły się chyba dwie sytuacje, po których domagano się rzutu karnego dla zawodników z Włoch. W pierwszej sytuacji, jeszcze w pierwszej połowie, Tammy Abraham został trafiony korkami w głowę w polu karnym. Arbiter nie skorzystał z pomocy wideoweryfikacji, nie podyktował rzutu karnego. Gra toczyła się dalej, natomiast w drugiej części tego spotkania, bodajże po 70 minucie, przy jednym z dośrodkowań zawodnik z Sevilli zagrał piłkę ręką i tutaj również arbiter ani nie zdecydował się na wideoweryfikację, na sprawdzenie tego, ani nie wstrzymał w żaden sposób gry. Gra toczyła się dalej, piłkarze z Rzymu poczuli się oszukani. Jak mówiłem, José Mourinho miał konkretny plan na to spotkanie, ale nie miał planu na rzuty karne. Dogrywkę może pominimy, bo tam niewiele się działo. Natomiast największe emocje oczywiście przypadły na rzuty karne. Tam Sevilla pewnie wykorzystywała swoje jedenastki. Po stronie Romy jednak do egzekucji, w cudzysłowie, tych uderzeń podchodzili ciekawi wykonawcy. Na samym początku podszedł Cristante, czyli taki środkowy pomocnik, który potrafi grać gdzieś tam też na środku obrony. On swoją szansę wykorzystał, ale kolejne dwie jedenastki przypadły dla dwóch innych środkowych obrońców, czyli dla Manciniego i Banieza. Oczywiście obaj defensorzy tych prób nie wykorzystali. No i w efekcie właśnie AS Roma pożegnała się z szansami na grał w Lidze Mistrzów.
Jeszcze dodajmy, że ten decydujący karny też był powtarzany, Gonzalo Montiela, bo za pierwszym razem arbiter chyba liniowy się dopatrzył tego, że bramkarz wyszedł nieco przed linię w momencie oddania strzału. No, co prawda to obronił, ale oczywiście jedenastka była powtórzona. Za drugim razem Montiel już się nie pomylił, dlatego piłkarza te karne decydujące są bardzo szczęśliwe. W grudniu to właśnie ten piłkarz zdobywał decydującego karnego na wagę Mistrzostwa Świata dla Argentyńczyków. Teraz trafił rzut karny na wagę Ligi Mistrzów dla Sevilli, które trzeba przyznać, że uratowała sobie w ten sposób sezon, bo jeżeli przypomnimy sobie, gdzie w styczniu była Sevilla, czyli gdzieś kręcąca się w okolicach strefy spadkowej. Co prawda sezon ligowy oczywiście do zapomnienia, jeżeli chodzi o ambicje tego klubu. Natomiast dzięki tej kampanii w Lidze Europy zapewniła sobie Sevilla nie dość, że udział w Lidze Mistrzów, to jeszcze losowanie z pierwszego koszyka, bo triumfator Ligi Europy będzie rozlosowywany w przyszłym sezonie Champions League z pierwszego koszyka. I dodajmy, Sevilla wygrywa po raz siódmy, licząc Ligę Europy i Puchar UEFA, ten drugi co do ważności europejski puchar, no i to jest oczywiście rekord, jeżeli chodzi o te rozgrywki. No i jeszcze podsumujemy sobie to, co działo się w ostatniej kolejce w Hiszpanii. Oczywiście wiedzieliśmy już wcześniej, że mistrzostwo dla Barcelony. No i duża szansa była na to, że Robert Lewandowski przypieczętuje koronę króla strzelców. Tak się stało. Ostatecznie Lewandowski kończy sezon z dorobkiem 23 bramek, chociaż w ostatniej kolejce gola nie strzelił, a Barcelona dość niespodziewanie przegrywa z Celtą Vigo. Natomiast Real Madryt na zakończenie sezonu remisuje z Atletikiem Bilbao 1-1.
Tutaj właśnie trzeba zaznaczyć przede wszystkim w kontekście tego wyniku FC Barcelony, która przegrała z Celtą Vigo, że ten wynik nie miał już, można powiedzieć, żadnego znaczenia. Natomiast co do samego Roberta Lewandowskiego, no to Wojtek Papuga na Twitterze podał, że Lewandowski został pierwszym piłkarzem z top 5 lig europejskich, który zdobył koronę króla strzelców 6 razy z rzędu. Teraz oczywiście w lidze hiszpańskiej, wcześniej 5-krotnie w Bundeslidze, ale też Lewandowski został drugim po Romario piłkarzem Barcelony, który w pierwszym sezonie na Camp Nou został zarówno mistrzem kraju, jak i królem strzelców La Liga. Także mówiliśmy tutaj o dość przeciętnym sezonie, a właściwie może rundzie Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie, a tymczasem Polak wciąż notuje bardzo dobre liczby i można powiedzieć, że bije kolejne rekordy, nawiązuje do kolejnych rekordów, jak chociażby tutaj do rekordu Romario.
Jeżeli chodzi o Ligę Hiszpańską, to tak dla formalności. Oczywiście w Lidze Mistrzów mamy Barcelonę, Real Madryt, Atletico Madryt i Real Sociedad, który sezon ukończył na miejscu czwartym. No i wspomnianą wcześniej przez nas Sevillę z racji wygrania Ligi Europy. W Lidze Europy właśnie w przyszłym sezonie zagrają Villarreal oraz Real Betis, zaś w Lidze Konferencji Osasuna Pampeluna i wydaje mi się, że to jest naprawdę dobry wynik tej ekipy. Natomiast ligą żegnają się Elche, Espanyol, Barcelona i Real Valladolid. Teraz jeszcze jedna przerwa, a za kilka minut porozmawiamy sobie między innymi o tym, co działo się w Lidze Włoskiej. Hang in the water, you are the sun. When you are closer, closer, won't come undone. No, I'm not a hero, I'm not trying to run. Heart beating faster, faster, scared to be the one. Because I'm dying every day without you. My life is not complete without you.
Scared to be the one. Because I'm
W miniony weekend oprócz Ligi Hiszpańskiej kończyła swoje rozgrywki również Serie A, a więc Liga Włoska. Tam również działy się ciekawe rzeczy w kontekście walki zarówno o miejsca w europejskich pucharach, jak i w walce o utrzymanie. W Mediolanie Milan walczył z Hellasem Verona, zaś w Rzymie Roma podejmowała Specję. Te mecze bardzo ważne dla tych zespołów mniej znanych, ponieważ one walczyły o utrzymanie w Serie A. No i Milan pokonał Veronę 3-1, zaś Roma Specję 2-1. Oznacza to, że Hellas oraz Specja zagrają ze sobą w takim dodatkowym meczu o to, która z nich pożegna się z Serie A.
Mecz był też istotny po drugiej stronie, można powiedzieć, murawy, ponieważ chociażby AS Roma walczyła o grę w Lidze Europy. Wspominaliśmy o tym przegranym w finale w Ligi Europy z Sevillą. Warto jednak zaznaczyć, że José Mourinho poszedł taką drogą, że skoncentrował się przede wszystkim na europejskich pucharach i to poprzez nie chciał wywalczyć awans do Ligi Mistrzów. Tak się jednak nie stało i w ostatniej kolejce Rzymianie musieli walczyć chociażby o grę w Lidze Europy. Przez długi czas znajdowali się na 7. miejscu, które dawało grę w Lidze Konferencji Europy, ponieważ Specja remisowała z Romą 1-1. Finalnie w 91. minucie, więc już w doliczonym czasie gry, do wykonania jedenastki podszedł Paolo Dybala i Argentyńczyk zagwarantował Romie grę w tej wyższej rangą, w wyższej lidze, rangą jeśli chodzi o europejskie puchary. Tutaj też warto zauważyć, że Juventus wygrał z Udinese 1-0, no i właśnie gdyby Roma zremisowała, to Juventus wskoczyłby na jej miejsce. Tak się jednak ostatecznie nie stało.
No i zobaczymy, jaka będzie ostateczna decyzja też w kwestii punktów ujemnych dla Juventusu, bo nie zapominajmy, że zespół z Turynu ma tych punktów minus 10, więc gdyby je doliczyć, wskoczyłby na miejsce czwarte albo trzecie, no to zależy, jaki tam wygląda bilans w porównaniu do Interu. A jeżeli chodzi o tą tabelę na chwilę obecną, oczywiście do Ligi Mistrzów przechodzą Napoli, Lazio, Inter i Milan. W Lidze Europy Atalanta i Roma, no i wspomniany Juventus tylko w Lidze Konferencji. Specja i Verona, tak jak mówiłem, w meczu dodatkowym o utrzymanie. Jeżeli chodzi o takie mecze stricte barażowe, no to mieliśmy takie coś w Bundeslidze, a więc 16. drużyna pierwszej Bundesligi Stuttgart mierzyła się z trzecią drużyną drugiej Bundesligi, czyli Hamburgerem SV. W pierwszym spotkaniu Stuttgart u siebie wygrał bardzo pewnie 3-0, no i potwierdził swoją wyższość w rewanżu w Hamburgu, wygrywając 3-1.
Dla zespołu z HSV pasa braku awansu do Bundesligi jest dość długa, bo już czwarty sezon z rzędu ten zespół nie może awansować do na najwyższy szczebel rozgrywkowy w Niemczech. Przypomnijmy, że w sezonach 18-19, 19-20 i 20-21 HSV zajmowało czwarte miejsce, natomiast w ubiegłym sezonie był na trzeciej lokacie, przegrywając baraż z Hertą Berlin. Teraz ta pasa została podtrzymana. Wydaje się, że szczególnie HSV zawodzi na samym końcu sezonu, kiedy to właśnie głównie te ekipy walczą o awans do pierwszej Bundesligi.
No jeszcze mamy chwilę czasu, Mateusz, to może porozmawiajmy o tym, co dzieje się na rynku transferowym, a wygląda na to, że przed nami ciekawe okienko, ponieważ szczególnie w Realu mocne czyszczenie kadry następuje. Karim Benzema najprawdopodobniej przejdzie do Al-Ittihad, gdzie naprawdę zarobi olbrzymie pieniądze za swoją grę. Natomiast zespołem z Madrytu żegna się duet Marco Asensio i Eden Hazard.
Saga z Karimem Benzemą trwała chwilę, można powiedzieć nieco dłuższą chwilę. Mówiło się właśnie o odejściu Francuza do Arabii Saudyjskiej. Później pojawiły się informacje podawane chociażby przez Fabrizio Romano, czyli takiego uznanego człowieka działającego na rynku transferowym, który mówił, że Benzema jednak zostanie w Realu, ale z takimi pieniędzmi Real nie mógł wygrać, jeśli chodzi o stricte finansowe działania, ponieważ Al-Ittihad, z tego co gdzieś wyczytałem, oferowało nawet 200 milionów dolarów za jeden sezon gry Karima Benzemy w tym klubie. Benzema oczywiście może zostać tam dłużej, mówi się chociażby o 2 latach. Natomiast zdecydowanie ciekawie i zdecydowanie kibice Realu mogą być zadowoleni po tych kolejnych ogłoszeniach, ponieważ Eden Hazard, czyli jeden z zawodników, który kosztował kwotę ogromną, ale miał też ogromną pensję w barwach królewskich, został pożegnany. Florentino Perez, mimo obowiązującego kontraktu Belga, zdołał się z nim porozumieć i zerwać kontrakt. Wydaje się, że to jest chyba najlepszy ruch Realu, jaki mógł się pojawić w tym oknie transferowym. Oczywiście jeszcze wielkie nazwiska mogą być brane pod uwagę, ale zejście z budżetu i odejście takiego piłkarza na pewno podziała zdecydowanie na korzyść tego klubu.
No jeszcze, Mateusz, krótko taka informacja odnośnie zakończenia kariery, bo to nie byle kto kończy swoją karierę piłkarską. Taką decyzję po ostatnim meczu sezonu w barwach Milanu ogłosił Zlatan Ibrahimowicz.
No, można powiedzieć, że to jest ikona współczesnego futbolu. Zlatan Ibrahimowicz to piłkarz, który rozegrał blisko 1000 spotkań na najwyższym poziomie. Grał w Premier League, w lidze francuskiej, włoskiej, w lidze hiszpańskiej. Naprawdę to jest człowiek, który kojarzony jest z wieloma klubami. Ostatnio oczywiście z AC Milanem, z którym zdobył Scudetto. Mówiło się, że Ibrahimowicz może jeszcze będzie kontynuował karierę. Tak się jednak nie stało. Szwed odchodzi na zasłużoną emeryturę i na pewno będzie go brakować w futbolu.
I na tym kończymy dzisiejszą audycję Studio Sport. Byli z Państwem
Mateusz
oraz Łukasz. Zapraszamy na nasze kolejne audycje we wtorki o godzinie 16:30. Do usłyszenia.